startujemy. Odjeżdżamy w różne rejony od Zakopanego, z Jeżdżą w Jakucji. Przesłanie powróciliśmy teraz do Krakowa. Ja też chciałem zabrać Państwa podróż trochę, może dalszą, no kilkaset kilometrów na północ. Zabawne, bo jak to zwykle mamy już praktykę z rozmaitych sesji, konferencji, te teksty się jakoś przedziwnie ze sobą rozmawiają, kojarzą, dodają. Wspomniałem się o studencie, o Zagajewskim Kornhauserze, z niejasnych powodów nie pojawiają się tutaj w tekście. To ja. Ta osobliwa książka nie kończy się w muzeum, ale na kolejowej stacji. I jak się okaże, nie jest to okoliczność drugorzędna. Podróże do Włoch Iwaszkiewicza to dziecko wieku późnego, dojrzałej starości. To owoc powolnego odchodzenia, czasu rozrachunków i finalnych podsumowań. Dzieło pisarza, który już nic nie musi, który nie odczuwa konieczności chowania się za fasadą konwencji, który może pozwolić sobie na szczerość, oczywiście w granicach, w jakich jest ona dostępna w treści. To dzieło jawnie, niemal bezczelnie autobiograficzne. Raczej próba syntezy własnego patrzenia, rekonstrukcja prywatnej mapy emocji i przeżyć, niż chronologicznie ułożony katalog wzruszeń. Jej osobliwość polega na tym, że nosi zobowiązujący tytuł Podróże do Włoch. Włoskie podróże Iwaszkiewicza są ostentacyjnie odwrócone plecami do gatunkowego wzorca. Autor jest najzupełniej tego świata. Wiedząc doskonale, że snuje swoją opowieść na tekstach innych, nie chce dopisywać do tego wielowarstwowego palimpsestu własnego głosu, ale decyduje się na projekt esencjalny. Sporządza panoramiczny skrót swoich wielokrotnych peregrynacji do Włoch. Jego 50-letnia perspektywa, z której ogarnia włoskie podróże, obejmująca, co warto pamiętać, jeszcze lata przedwojenne, nadaje temu uogólnieniu ciężar i wartość. Umieszczonej na początku książki dedykacji, której adresatem jest Paweł Hertz, inicjator książki, notuje Iwaszkiewicz. Pisząc ją, starałem się uniknąć nudnej chronologii, choć jest to opis podróży przedsiębrany na przestrzeni przeszło pół wieku. Uważam, że bardziej zainteresuje czytelnika pewna nierozkawałkowana całość, niepodzielona chronologicznie na osobne lata. Ujrzą wtedy pewną jedność moich podróży, tak jak one spajają się i przeplatają w moim wspomnieniu, tworząc obraz mozaikowy złożony z rozmaicie zabarwionych kamyków. Ten obraz całej masy skomplikowanych, a różnorodnych wspomnień, tak jak istnieją one we mnie, starałem się odtworzyć w tej książce. Uważałem za potrzebne połączyć tu różnorodne sprawy tak samo, jak łączą się one we mnie, mając za wspólny mianownik moją osobowość pisarską. To ostatnie sformułowanie z kluczem do książki. Iwaszkiewicz nie pisze o Włoszech, pisze o sobie. Albo raczej pisze o Włoszech, mając cały czas siebie na uwadze. Gesta materia podróży odsyła go wciąż do własnego wnętrza. Ludzie, obrazy, pejzaże, architektura stają się często pretekstami do wędrówek po własnej pamięci, po doraźnych asocjacjach i przypomnieniach. To autor, nie rzeczywistość, staje się zbornikiem sensu. Mamy więc przed sobą nie tyle podróż rozumianą jako kolaż miejsc godnych odwiedzenia, ale raczej podróż jako anamnezę. Zrozumiałe zatem, że jego książka nie przypomina w żaden sposób jakiejś odmiany, choćby w nieczystej formie, artystycznej podróży włoskiej. Więcej, do takiej konwencji opisu włoskiego świata odnosi się z dużą rezerwą. Dziwne to wszystko w ustach autora tak wrażliwego na estetyczny powab świata. Iwaszkiewicz nie tylko dystansuje się wobec klasyki gatunkowej, ale deklaruje także brak zainteresowania włoskimi delicjami. Chciałbym, pisząc ze swej strony o tylekroć opisywanej krainie, uniknąć tej pstrokacizny, którą wcześniej zarzucał między innymi Józefowi Kremerowi, autorowi paratomowej Podróży do Włoch. Nie powtarzać tego, co napisali inni, zatrzymywać się nad rzeczami zazwyczaj pomijanymi przez autorów podróżników. Dość wyraźnie zakreśla autor własne pole manewru. Żadnych bedekerowych błyskotek, żadnych erudycyjnych popisów. Raczej świat przefiltrowany przez prywatną pamięć i wrażliwość. Przemieszanie estetyki, biografii i genealogii. Czy dotrzymuje Iwaszkiewicz wytyczonej obietnicy podążania przez siebie w tym kierunku, to temat na osobne studium. Podobnie zresztą jak i detaliczna egzegeza jego podróży. Analiza uwzględniająca poetykę tekstu, mechanikę autokreacji, retorykę popisów, opisów i tym podobne. W tym miejscu porzucam tę kwestię, bowiem interesuje mnie tylko jej zakończenie. Równie osobliwe jak i cała książka. Zdaje się ona najistotniejszym elementem całej włoskiej układanki. Ostatni czterostronicowy rozdział nosi tytuł Koneliany. Po pośród innych tytułów, które sygnowane są nazwami sławnych włoskich miast i krajów, Neapol, Bari, Sycylia, ten z punktu intryguje i daje do myślenia. Ważne by pamiętać, że jesteśmy już u kresu podróży. Wraz z autorem przemierzyliśmy Półwysep Apeniński z północy, rzecz zaczyna się też konwencjonalnie w Wenecji, na południe, rozdział o Sycylii, by na koniec, opuszczając autorem Włochy w drodze do kraju, raz jeszcze znaleźć się niedaleko ich północnej granicy. Corneliano to nazwa małej miejscowości północnych Włoszech w regionie Weneto. Nieobecna w potocznej wyobraźni, istnieje co najwyżej w świadomości nielicznych historyków sztuki, ze względu na niegdysiejsze istnienie renesansowego malarza o imieniu Cima da Corneliano. Ewentualnie dla znawców piłki nożnej, egzegetów, erudytów może być ważne to, że w Corneliano urodził się Alessandro Del Piero z Juventusu, który jest dość istotny. Właśnie wspomnieniem jego obrazu rozpoczyna Iwaszkiewicz ostatni rozdział. Obwieszcza, że jest admiratorem malarstwa Cima. W Weneckiej Akademii bardzo lubi oglądać jego obrazy. Ta fascynacja, jak sugeruje, bierze się być może z tego, że pejzaż z jego religijnych obrazów w zasadzie do dziś pozostał niezmieniony i można go oglądać, cytuję Iwaszkiewicza, ze stacji kolejowej Corneliano albo z szosy prowadzącej z Udine do Wenecji. W prywatnej topografii miejsc budzących silne emocjonalne wspomnienia Corneliano zajmuje u Iwaszkiewicza miejsce wyjątkowe. Jeszcze przed wojną wysłany do Włoch jako korespondent Wiadomości Literackich Grytewskiego, pisał regularne korespondencje z podróży. W pewien duszny wieczór, wypełniony odurzającym zapachem akacji, opuszczał on mały, nic nieznaczący dworzec kolejowy. I w pewnym momencie, już odjeżdżając, dostrzegł stojącego na peronie naczelnika stacji. Był on ubrany w malowniczą czerwoną czapkę, jedną ręką, jak pisze, odprawiał pociąg, a na drugiej trzymał małego, puchatego piesa. Iwaszkiewicz, relacjonując wrażenia z włoskiej podróży, nie omieszkał umieścić w swojej korespondencji również owego stacyjnego epizodu. Gestem wywołał powszechne zgorszenie wśród czytelników, którzy wyrzucali mu, że zamiast opiewać piękności Italii, zamiast pisać o freskach i mozaikach, opowiada o jakichś głupstwach, tak jakby nic ciekawszego nie było do zobaczenia, nad, cytuję, jakieś pieski i czerwone czapki naczelników stacji.